Dlaczego powinniśmy uczyć nasze dzieci języka polskiego?
No dlaczego nie? Obecnie uważa się, że wielojęzyczność jest zjawiskiem bardzo pozytywnym, powszechnie. Jest pozytywna dla osób wielojęzycznych, dla całych grup społecznych, nawet są prace, które udowadniają, że wielojęzyczność dla całych narodów jest pozytywna, chociażby dlatego. Jest też wiele badań takich już bardziej szczegółowych, które wskazują na różnego typu korzyści, które osoby dwujęzyczne mają z tego, że są właśnie dwujęzyczne, korzyści kognitywnych. Ja w ubiegłym roku dosyć dużo mówiłem na ten temat, także nie chcę powtarzać. Zresztą sporo jest też informacji w internecie dostępnych na ten temat, ale tak krótko tylko powiem, że chociażby dwujęzyczne dzieci mają lepsze zrozumienie tego, jak funkcjonuje język, a wobec tego będą lepiej uczyć się kolejnych języków. Wcześniej rozumieją to, że słowa, symbole są arbitralne, że nie są na stałe przywiązane jak gdyby do przedmiotów, czynności, które oznaczają. To dla nas się może wydawać, że to jest takie banalne, ale to dla dziecka 4-5-letniego jest kapitalne odkrycie, które może mieć znaczenie dla tego dziecka w późniejszym rozwoju kognitywnym, w kształceniu innych zdolności w nauce, nie wiem, na przykład logiki czy też matematyki. Od pewnego czasu tutaj chcę być taki wyważony w tym, co mówię. Od pewnego czasu językoznawcy jak gdyby troszeczkę buntują się przeciwko tej takiej literaturze chwalącej tylko i wyłącznie bilingwizm, wielojęzyczność. Jest też w literaturze pewna obecna krytyka, coś co po angielsku się nazywa bilingual advantage, czyli że osoby dwujęzyczne, dzieci dwujęzyczne mają właśnie taką przewagę nad jednojęzycznymi. Na przykład profesor McLeod, to jest taka pani, która pracuje w jednym z australijskich uniwersytetów i ona właśnie wcześniej tego roku opublikowała takie duże badania na 5000 dzieci, które pokazują, że jednak te dzieci dwujęzyczne nie miały jakiejś tam specjalnie dużej przewagi nad dziećmi jednojęzycznymi w pierwszych klasach szkoły podstawowej. Natomiast co badania i to nawet właśnie profesor McLeod i inni językoznawcy, nikt nie kwestionuje tego faktu, że dwujęzyczność wpływa bardzo korzystnie na więzi dwujęzycznych dzieci z rodziną, z dziadkami, pomaga im w zrozumieniu kultury kraju pochodzenia i później kształci w nich zdolności interkulturowe, stają się bardziej tolerancyjni w stosunku do innych kultur. Wszystkie są to cechy, które są bardzo cenione w dzisiejszym świecie dla młodych ludzi.
Wśród rodziców czy dziadków z pewnością znajdą się takie osoby, które mogą mieć taką opinię lub takie zdanie, że obawiamy się tego, że nasze dziecko będzie mówiło później, że będzie miało za mały zasób słów w danym języku, czy też i w polskim, i na przykład w przypadku nas tutaj w Australii, w angielskim. Jak to właśnie jest z tym rozwojem języka już samego?
W zasadzie dzieci dwujęzyczne, ich rozwój powinien przebiegać tak samo jak rozwój dzieci jednojęzycznych, z małymi zastrzeżeniami jak gdyby. Otóż jest kilka rzeczywiście takich zjawisk, na które rodzice powinni zwrócić uwagę. Dzieci dwujęzyczne na przykład mogą mieć pewne niedobory słownictwa, to znaczy mogą mieć mniejszy zasób słów w języku polskim, troszeczkę mniejszy zasób słów w języku angielskim, ale tu należy pamiętać, że jeżeli byśmy policzyli ogólny zasób słów tych dzieci, to one pewnie będą miały dokładnie taki sam zasób jak słów i w jednym, i w drugim języku razem, jak dzieci jednojęzyczne w szkole australijskiej na przykład. Z tym, że oczywiście na przykład australijscy logopedzi badający dziecko w języku angielskim tego nie będą wiedzieć. Często takie dzieci mogą być źle zdiagnozowane po prostu. Inne takie zjawisko, na które należy zwrócić uwagę, to szczególnie w zasadzie tylko i wyłącznie przy dwujęzyczności sukcesywnej, tylko to znaczy wtedy, jeżeli dzieci uczą się najpierw jednego języka, poznają język polski w domu, a później w wieku 3 lat idą do przedszkola, później do szkoły, wtedy jest wprowadzany język angielski. Bardzo często występuje takie zjawisko, które w literaturze nazywa się okresem ciszy. To rzeczywiście może być trochę przerażające dla rodziców, a kompletnie niezrozumiałe również dla nauczycieli tych dzieci. I takie dzieci też właśnie mogą posądzać te dzieci o problemy rozwojowe, problemy językowe. Taki okres ciszy, kiedy dziecko słucha języka, na przykład języka angielskiego, który jest w przedszkolu wprowadzany przez długi okres czasu. Ten okres może trwać kilkanaście tygodni, nawet do roku czasem. To dziecko będzie wszystko rozumiało po angielsku, ono po prostu potrzebuje czasu, żeby to wszystko sobie w głowie poukładać i otworzyć się w tym języku, ale tak jak mówię, ten okres ciszy często jest źle odbierany przez samych rodziców, przez nauczycieli. Co jeszcze? W zasadzie, tak jak powiedziałem wcześniej, ten rozwój kognitywny językowy dzieci dwujęzycznych powinien być podobny, czyli te wszystkie progi rozwojowe powinny mieć takie same jak dzieci jednojęzyczne, powinny na przykład zacząć mówić mniej więcej w wieku 10-15 miesięcy, składać dwa słowa, łączyć dwa słowa w kombinacji gdzieś tak około 24 miesiąca, czyli dokładnie tak samo jak dzieci jednojęzyczne, w około trzeciego roku życia powinny mówić krótkimi zdaniami. Jeżeli nie mówią tego na przykład, jeżeli nie mówią w ten sposób w jednym z języków, to nie jest to powodem tego, że w jakiś sposób ten drugi język zabrał im miejsce w mózgu, w głowie, powiedzmy potocznie, ale głównie dlatego, że po prostu nie mają dostępu do wystarczającej ilości materiału językowego w tym języku. Należy jeszcze oczekiwać transferów, bo pyta pani, czego można oczekiwać? Można oczekiwać transferu z jednego języka do drugiego. Tak wygląda mowa osób dwujęzycznych. Zazwyczaj są to transfery z języka tego lepszego do języka gorszego.
Czyli subiektywnie gorszego, lepszego oczywiście w tej głowie tego dziecka, prawda? Który jest łatwiejszy, który jest trudniejszy.
No po prostu języka, którym aktualnie jest silniejszy, który zna lepiej, czyli jest to na początku będzie to język polski, czyli możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że początkowo dziecko będzie lepiej znało język polski, bo tym językiem rodzice posługują się w domu, idzie do przedszkola i wtedy będzie dużo transferów z języka polskiego do języka angielskiego.
Czy chodzi o mieszanie słów?
No nie zupełnie, ja myślę o takich transferach fonetycznych na przykład, czyli złe wymawianie głosek, ale mieszanie słów także. Natomiast po jakimś czasie, kiedy język angielski stanie się jego lepszym, mocniejszym językiem, no to wtedy możemy zacząć obserwować odwrotne zjawisko. Jak gdyby coraz to więcej będzie transferów z języka angielskiego do języka polskiego, który będzie wtedy stawał się językiem słabszym. No taki jest, ogólnie tak to wygląda tutaj, ten rozwój naszych dzieci tak wygląda w Australii.
No i właśnie przy tym często się słyszy, i to już nawet mogę powiedzieć, że z własnego doświadczenia, że dzieci rzeczywiście faktycznie przez długi czas mieszają dwa języki razem.
Tak, mieszają języki razem, natomiast i to rzeczywiście bardzo niepokoi i nauczycieli, i rodziców, natomiast jest to zjawisko, to językoznawcy opisali to zjawisko wielokrotnie i u dzieci, i u dorosłych i powszechnie uważa się, że jest to zjawisko zupełnie normalne. To znaczy każda osoba dwujęzyczna strategicznie używa obydwu języków. Jeżeli coś potrafi lepiej, łatwiej wyrazić w jednym języku, no to właśnie tego języka będzie używać. Czy na przykład jeżeli chce coś powiedzieć do ojca, a wie, że ojciec mówi po polsku, to będzie to zwróci się po polsku. Jeżeli matka mówi po angielsku, to wtedy zwróci się po angielsku do tej osoby. Są badania, które pokazują, że dzieci nawet dwuletnie, trzyletnie doskonale strategicznie potrafią używać języków i wybierać właściwy kod językowy w stosunku do właściwej osoby. Także mieszania kodów raczej bym się nie obawiał, bo jest to zupełnie naturalne zjawisko.
Zatem jak już zdecydowaliśmy, że chcemy, aby nasze dziecko nauczyło się mówić polskiego od samego początku, jak to robić skutecznie? Jak je uczyć?
Wiele tutaj mogę dać takich praktycznych rad. Przede wszystkim wydaje mi się, że szczególnie w starszym wieku dzieci muszą być motywowane do tego, aby używać języka, czyli Natomiast motywacją dla dziecka, dla każdego zresztą, żeby uczyć się języka, to musi być jakaś potrzeba komunikacyjna, bo język to przecież nic innego jak takie narzędzie, no bo nie używamy na przykład nożyczek tak sobie, ale używamy je, aby coś przeciąć. Ja nie mówię, że język jest takim narzędziem, ale język jest z kolei narzędziem do komunikacji, wobec tego musimy stworzyć jakąś chęć do tego, żeby dziecko miało, chciało się posługiwać tym narzędziem. Czyli musi być chęć porozumiewania się, nie wiem, z dziadkami czy z kuzynami, czy chęć rozumienia popularnych polskich jakichś piosenek, dowiedzenia się czegoś na temat historii Polski. Ja ze swoim dzieckiem przypominam sobie, jak miała 10 lat, to poprosiliśmy ją, żeby nagrywała, robiła filmy z podróży. Wszędzie, gdzie jechaliśmy, to ona brała kamerę i filmowała, co robi tatuś, co robi mamusia, i mówiła po polsku do kamery jednocześnie. Ona wiedziała, że te filmy będą posłane do Polski, wobec tego to była ta dla niej motywacja, bo wiedziała, że dziadkowie nie mówią po angielsku, że wszystko musi być po polsku. Ja z nią niedawno nawet rozmawiałem i ona mówi, że było to doskonałe narzędzie do nauki języka polskiego. Robiliśmy to przez około 3 lat, ona kilkanaście filmów nagrała. Także to jeśli chodzi o dzieci starsze. Natomiast z maluchami, no przede wszystkim trzeba słuchać dzieci, jak mówią po polsku, rozwijać tematy, które one proponują, nie mówić zbyt dużo, ale starać się mówić tyle samo, co dziecko, mniej więcej rozkład powinien być 50/50, tworzyć jakieś proste opowiadania w języku polskim, takie szkielety, i później rozwijać te opowiadania, cały czas dodając nowe słowa, nowe konstrukcje gramatyczne. Nie należy poprawiać, raczej bym powiedział, że trzeba używać parafrazy, czyli przeformułować to, co mówi dziecko, bo jak się poprawia, to ma taki poprawa, szczególnie jeżeli jest używana zbyt często, ma taki negatywny wydźwięk i może zniechęcić raczej niż zachęcić dziecko do używania tego języka. No i stwarzać dziecku okazję do nauki języka i do mówienia po polsku, bo zasada jest bardzo prosta. Im częściej mówi, tym lepiej zna ten język i tym chętniej się nim posługuje, prawda? Czyli to jest taka reakcja zwrotna.
Czyli po prostu do dziecka mówić w domu w języku polskim, a nie przechodzić na angielski, no bo wtedy ono powie, aha, no to ten angielski jest jednak łatwiejszy, prawda?
Oczywiście, że tak. Tylko i wyłącznie po polsku. To jest bardzo dobra strategia, żeby w domu... Zresztą myślę, że wiele polskich rodzin stosuje właśnie taką strategię miejsca. Czyli w domu mówimy tylko i wyłącznie po polsku. Poza domem, w szkole możesz po angielsku mówić, natomiast dom to jest to miejsce, gdzie mówimy tylko i wyłącznie po polsku.
Wspominał pan o tym, żeby na przykład dzieci nie poprawiać, bo będzie to postrzegane jako takie negatywne przeżycie tego języka. Czego jeszcze nie robić przy nauce języka polskiego?
No właśnie, nie poprawiać, nie wyśmiewać dziecka.
No znaczy niestety... ze sposobu mówienia, tak? Nawet jeśli jest śmieszny, niewłaściwy.
Tak, tak. I to należy zwracać na to uwagę również innym członkom rodziny, na przykład przy wyjeździe do Polski. Ja sam w swoim własnym doświadczeniu spotkałem się, że niektórzy z naszych członków rodziny w Polsce po prostu no, śmiali się z naszych córek, jak te mówiły po polsku, i to niezbyt dobrze wpływało. Raczej znowu zniechęcało je do używania języka. Nie wywierać zbytniej presji na to, aby dzieci mówiły po polsku, aby nie zniechęcać. Nie stosować języka polskiego do na przykład w małżeństwach mieszanych, gdzie się kilka języków stosuje, no to nie stosować na przykład języka polskiego tylko i wyłącznie do wyrażania złości, kiedy jest się zdenerwowanym, kiedy się karci dziecko, no bo wtedy oczywiście asocjacja będzie, takie skojarzenie tego języka z czymś złym u dziecka, to nie jest dobre i znowu może zniechęcić je do używania języka polskiego.